Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
31. urodziny świętowałby Jules Bianchi, gdyby nie jego tragiczny wypadek 5 lat temu na słynnej Suzuce. Powiedz, Rafał, jak ty wspominasz francuskiego kierowcę?
To znaczy generalnie, no, za każdym razem wraca do mnie właśnie chyba ten poranek, bo to tak mi się wydaje mimo wszystko, że to był poranek, kiedy w lipcu dowiedzieliśmy się o tym, że po 9 miesiącach w końcu przegrał tę walkę po wypadku, po którym wylądował najpierw w szpitalu w Nagoi, a później oczywiście rodzina przetransportowała go do jego rodzinnej Nicei. Był 17 lipca, jak dobrze oczywiście pamiętam, także no, miał ten niespełna 26 lat w chwili śmierci Jules Bianchi. Wspominam go przede wszystkim z toru, bo powiem szczerze, mam różne obrazy, jeżeli chodzi właśnie o Francuza. Po pierwsze, jego troszeczkę można powiedzieć, że taki nawet obraz aż nazbyt idealistyczny, jeżeli chodzi o Formułę 1, no bo to jednak są dwa sezony spędzone w bardzo słabym zespole o nazwie Marussia, w którym pokazywał mimo wszystko na tle swojego rywala Maxa Chiltona za każdym razem, że to on ma mimo wszystko lepszy racecraft. Jest w nim ta naturalna szybkość, którą mimo wszystko udowodnił właśnie zdobywając jedyne punkty dla zespołu w Grand Prix Monaco, zajmując 9. miejsce, co zostało, powiem szczerze, celebrowane zupełnie tak, jakby to było zwycięstwo w samym wyścigu. No i należy mimo wszystko podkreślić, że no był na drodze do czegoś wielkiego, co dzisiaj cały czas wydaje się, że jakby jest kontynuowane w osobie Charlesa Leclerca, który przecież, no umówmy się, to jest sześciak Jules'a Bianchiego. Ta historia właśnie tych dwóch kierowców łączy się za każdym razem. Tutaj oczywiście tak samo dużo do powiedzenia mieli sami ojcowie, którzy wspierali cały czas Jules'a, bo powiedzmy sobie szczerze, że to jest też odwrócenie mimo wszystko samych ról, bo sam Filip Bianchi, czyli ojciec Jules'a, no może powiedzieć właśnie o tym, że swoje dziecko stracił, a akurat Charles w trakcie ścigania się jeszcze w seriach juniorskich, akurat w trakcie jednego z weekendów wyścigowych, akurat dowiedział się właśnie, że jego ojciec nie żyje, Herve Leclerc. Także można powiedzieć, że właśnie losy Bianchich i Leclerców tutaj cały czas łączą się pod tą nazwą Ferrari, bo to właśnie oni cały czas patronowali zarówno jednej, jak i drugiej karierze. No i ciężko dzisiaj tak naprawdę po tych 5 latach jeszcze cały czas uwierzyć, że ta droga Bianchiego do czegoś wielkiego, no bo wiemy dobrze, że on w Marussi nie jeździłby przez cały czas, tylko zaliczyłby te kolejne właśnie segmenty w swojej karierze aż na drodze do fotela wyścigowego Ferrari, który być może okupowałby właśnie teraz razem z Leclerciem, że to wszystko zakończyło się tak szybko. Zdecydowanie za szybko.
Bianchi wywodził się z rodziny kierowców. Był wnukiem trzykrotnego mistrza świata w wyścigach GT, prabratankiem Luciena, czyli zwycięzcy 24-godzinnego wyścigu Le Mans, no i wspomniany jeszcze przez ciebie ojciec, no chyba musiał zostać kierowcą.
Zdecydowanie nie było dla niego żadnej innej drogi. Wiemy dobrze, że nawet serial Drive to Survive za każdym razem podkreśla w przypadku tych wszystkich chłopaków, że to zaczyna się właśnie od zwykłej fascynacji szybkością, a później przeradza się to w naprawdę bardzo duże zobowiązania rodziców, którzy po jakimś czasie znajdują no takie właśnie znajomości, jak między innymi w przypadku Bianchiego Nicolas Todt, czyli syn Jeana Todda, obecnego szefa Międzynarodowej Federacji Samochodowej. Więc jeżeli patrzymy oczywiście na sam talent, no to widać, że Ferrari naprawdę uwierzyło w tego człowieka, bo w seriach juniorskich istotnie aż do poziomu GP2, czyli obecnej Formuły 2, no to wyglądało absolutnie fantastycznie. Wygrana francuska Formuła Renault, trzecie miejsce w Formule Euro Series, pierwsze miejsce w sezonie i tam był wspierany właśnie przez zespół ART Grand Prix, który zresztą właśnie przewodzi Nicolas Todt. W sezonie 2009 w Formule 3 właśnie ponownie drugi sezon i wygrana od razu, jest tutaj tytuł mistrzowski odnotowany. Później przeskok do azjatyckiej serii GP2, gdzie już zaczynają się powoli schody. No niemniej, patrząc na samo GP2, no są jednak dwukrotne, również w barwach zespołu ART, trzecie miejsca na koniec sezonu. No tam oczywiście ja pamiętam, z kim on przegrywał te tytuły, bo w sezonie 2010 to był Pastor Maldonado, który został mistrzem. Wicemistrzem był Sergio Perez, znajdujący się teraz w Formule 1, no a trzeci właśnie w generalnej klasyfikacji był Jules. sezon 2011 tutaj akurat mistrzem został Valtteri Bottas, który przecież dzisiaj jeździ z Lewisem Hamiltonem razem w Mercedesie. Z kolei wicemistrzostwo azjatyckie serii GP2 również dorzucił do tego Jules. Natomiast no, gdzieś skończyły się te tytuły mistrzowskie. Ja pamiętam, że na nim została nałożona w pewnym momencie bardzo duża presja i taka łatka wiecznego talentu, który będzie cały czas gdzieś kręcił się w pierwszych trójkach serii juniorskich, a nie przeskoczy w końcu do Formuły 1. I powiem szczerze, że ta kampania, czy raczej sezon 2012, w którym przystępował akurat do Formuły Renault 3,5, w której absolutnie no, mówiono, że ma wszystko, żeby tę formułę wygrać tuż przed postawieniem właśnie kroków w Formule 1. Czy to nie wiadomo, czy w barwach Zaubera, czy właśnie któregoś ze słabszych zespołów. Wówczas był akurat też kierowcą rezerwowym i testowym w Force India. I przegrał ten tytuł z Robinem Frainsem. Tym samym Robinem Frainsem, który... I nawet pamiętam, że oglądałem chyba ostatni wyścig sezonu, gdzie wylądował wówczas Bianchi w Żwirze właśnie po walce bezpośredniej z Frainsem. Tym samym Frainsem, tutaj miałem dokończyć, który jeździ dzisiaj właśnie z Robertem Kubicą na tych samych torach właśnie w serii DTM. Tam właśnie teraz wylądował kierowca z Holandii. No i po raz kolejny Jules musiał zadowolić się wicemistrzostwem, gdyby nie przedziwne zdarzenie, bo wydawało się, że absolutnie będzie po raz kolejny tylko przyglądał się tej walce w Formule 1 z tylnego siedzenia, gdyby nie to, że Luis Razia, ówczesny brazylijski kierowca, który zdobył wicemistrzostwo GP2, nie zebrał wystarczającego budżetu na to, aby móc jeździć z polem Marussia i ostatecznie na bazie tego, że Ferrari dostarczało silniki tej ekipie, po prostu Bianchiemu ten fotel zaprezentowali, no i otworzyła się dla Francuza droga do Formuły 1, która oczywiście, jak wiemy, zakończyła się na Suzuce, który to wyścig też wielokrotnie, powiem szczerze, odtwarzałem sobie, żeby mimo wszystko pojąć nieco więcej niż za pierwszym razem, bo samo wydarzenie było na tyle szokujące, oglądając to na żywo, że mimo wszystko naprawdę okoliczności spływały dopiero dużo, dużo później i trzeba było się tego naprawdę uczyć i pojmować na miesiącami.
To ja jeszcze przytoczę, zanim ty przypomnisz swoje wspomnienia. Podczas 43. okrążenia Bianchi wypadł z mokrej nawierzchni i przodem bolidu uderzył w dźwig wyciągający bolid Adriana Zutila. Z samego opisu brzmi to przerażająco.
Wiesz dobrze, że za każdym razem potrzebujesz jednak samego obrazu, a tam o tyle było to utrudnione, że realizator nie dawał absolutnie żadnych zbliżeń i nie pokazał w transmisji tego ujęcia, kiedy Bianchi z tego toru wypada. I wtedy to już jest naprawdę bardzo taki odpowiedni sygnał, żeby dowiadywać się czegoś i mimo wszystko przypuszczać, że coś jest mocno nie tak. Bo tak samo było w przypadku incydentu, a raczej wypadku z udziałem Antoine'a Huberta i Juana Manuela Correi na torze Spa. Tam również pokazano wypadek tylko w ujęciu na żywo. Widziano absolutnie wszystko, jak dzieje się naprawdę przy zawrotnej prędkości na wyjściu z zakrętu Radillon. I tak samo było tam, przy czym właśnie na żywo zobaczyliśmy tylko, jak wypada Adrian Zutil, a właściwie chyba nawet przytaczając powtórki. Ujrzałem, jak Boyd Zaubera wówczas w zakręcie Dunlop na torze Suzuka wypada z toru. Powiem szczerze, kiedy obserwowaliśmy tam ten zakręt, bo absolutnie z ujęcia głównego właśnie na wyjście z tego szybkiego łuku, ja myślałem, że tam zakopał się dźwig ściągający bolid Zutila, bo on stał w miejscu i cały czas znajdował się na poboczu i dopiero chyba do momentu, aż zaczęto pokazywać pierwsze obrazki przejętych ludzi z zespołu Marussia, zaczęło do nas docierać, że tam prawdopodobnie wypadł jeszcze jeden bolid. I szczerze powiedziawszy, już tak z samego komentarza, lektury Twittera, rzeczywiście zobaczyliśmy, że tam leży rozbity całkowicie bolid Jules'a Bianchiego z kompletnie odsuniętym silnikiem. I gdzieś mimo wszystko wydawało się że z tych zdjęć, że mogła ucierpieć głowa. I dopiero później chyba, pamiętam, że minął bodajże dzień, jeden dzień od czasu, kiedy Jeden z kibiców umieścił nagranie z trybuny, gdzie pokazane było istotnie właśnie zdarzenie od drugiej strony, nie od tej, której pokazywał to realizator. No i powiem szczerze, impet, z jakim Bianchi uderzył w ten dźwig, był absolutnie przerażający i to dopiero działa na wyobraźnię. Bo nagranie z tego ujęcia jest tylko jedno, ono krąży we wszystkich mediach i pamiętam, że za każdym razem, kiedy przywoływana jest postać Bianchiego i ten właśnie feralny wyścig, to tuż przed uderzeniem w dźwig za każdym razem jest na montażu ucinana stopka. Więc wiadomo, że nie chcą pokazywać tego ostatecznego uderzenia, bo w tym przypadku akurat załatwiły całą sprawę i właśnie przez to te rozległe uszkodzenia mózgu, pamiętam, że chyba nawet czytaliśmy diagnozę odnośnie tego urazu Bianchiego. Pisano, że 90% z ofiar tego typu urazów głowy nie wraca już później do normalnej sprawności. No więc można było tylko przypuszczać też po tych dramatycznych słowach ojca, tak z miesiąca na miesiąc, że walka może zostać w pewnym momencie chyba odpuszczona, no bo umówmy się, Jules po raz ostatni przytomny był tuż przed uderzeniem.
Pół roku po wypadku zmarł już.
Ponad pół roku, to było prawie, że ponad że 9 miesięcy, bo liczymy od października, tak jest, od października 2014 roku do 17 lipca. Tak więc wiesz dobrze, że to nie jest temat, na którym mówi się dosyć łatwo, chociaż bardzo dobrze być może nawet, że jest on cały czas poruszany, bo też mimo wszystko czas robi swoje. Czas robi swoje w jego przypadku, natomiast no, przyznam szczerze, że nawet czytając jednak tego dnia właśnie w dniu śmierci wiadomości, no nie była to miła lektura, no bo to było rzeczywiście przypomnienie tego, że śmierć cały czas jest obecna nie tylko w padoku, ale na samych torach, bo generalnie jeżeli chodzi o okoliczności tego wypadku, to jest znacznie bardziej nieszczęśliwy splot wydarzeń, aniżeli w przypadku wypadków nawet Ratzenbergera i Senny z Imoli z 1994 roku. Tam przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na to, że w momencie, w którym wypadł Adrian Sutil, już powinien na tor zostać wysłany samochód bezpieczeństwa, bowiem kierowcy przez radio, do którego miał dostęp Charlie Whiting, nieżyjący już oczywiście, świeć Pania nad jego duszą. Natomiast już w tym momencie, na zewnętrznej tak szybkiego zakrętu, w tak beznadziejnych warunkach, bo wtedy deszcz nasilał się i w dodatku jeszcze widoczność stawała się coraz gorsza z uwagi na to, że mieliśmy coraz mniej słońca. Pamiętajmy, że mówimy o październiku i cały czas jednak o naszej półkuli. Więc w tamtym momencie absolutnie dźwig nie mógł znaleźć się na zewnętrznej stronie zakrętu, nawet na asfaltowym poboczu, bowiem to po prostu prowokuje takie sytuacje, do jakiej doszło z Jules Bianchim. Żółte flagi nie dadzą kierowcy przy takiej ilości wody na torze jeszcze więcej przyczepności. Bianchi absolutnie nie jest tutaj winny temu, że jego samochód po prostu przestał odprowadzać tyle wody, ile znalazło się w tym momencie na torze, bo deszcz się po prostu nasilał. Pamiętam nawet kierowców, którzy specjalnie w tym samym momencie zmieniali jeszcze opony, bowiem absolutnie te, które mieli na sobie, nie pozwalały na to, aby normalnie poruszać się po torze. Felipe Massa tak samo mówi, że przez radio opowiadał o tym, że wyścig należy nawet przerwać. I powiem szczerze, ja tak bardzo, jak często nie lubię na zbytniego tutaj, można powiedzieć, takiego trzymania kierowców pod kloszem, no to w tamtych warunkach, umówmy się, rzeczywiście, gdyby ten wyścig przerwano, rozdano by całe punkty, nikt absolutnie nie miałby o nic pretensji. To był wyścig w koszmarnych warunkach rozgrywany, absolutnie.
Weszło FM, najlepsze radio sportowe.